Z Chrystusem dwie rzeczy zawsze idą w parze. My mówimy Chrystus, a On na to Kościół. My mówimy, potrzebujemy Zbawcy, a On mówi, potrzebuje budowli, ciała, mieszkania na ziemi. Oto nowotestamentowe wypełnienie Betel, Domu Bożego.
Witamy w Studium Życia Biblii, programie przygotowanym przez Living Stream Ministry we współpracy z Fundacją Strumień Życia. Studium Życia to studium Biblii podkreślające życie. Sam Jezus powiedział w Ewangelii Jana 6,63: słowa, które wam powiedziałem, są duchem i są życiem. Studium Życia to owoc ponad 70-letniej posługi Watchmana Nee i Witnessa Lee. Watchman Nee rozpoczął swoją posługę w Chinach w latach 20. XX wieku i kontynuował ją aż do chwili uwięzienia, zakończonego męczeńską śmiercią. Witness Lee sprowadził tę posługę do Stanów Zjednoczonych w latach 60. XX wieku, skąd dotarła ona do Europy, a na początku lat 80. także do Polski. Zanim rozpoczniemy dzisiejszy program, podajemy nasz warszawski numer telefonu 022 643 95 63 022 643 95 63. A teraz przejdźmy już do studium życia Księgi Rodzaju.
Miło mi gościć w studiu Janusza Bienia.
Witam Państwa, witam Cię Andrzeju.
Większość z Państwa zapewne dobrze wie, a tych, którzy są z nami po raz pierwszy, spieszę poinformować, że jest to kolejna audycja z cyklu Studium Życia Księgi Rodzaju.
Dokładnie, audycja 91, o ile pamięć mi nie zawodzi.
Tak jest. Ale dzisiejsza audycja będzie szczególna. To jakby wstawka do cyklu, bo dotyczyć będzie znacznie większej porcji Pisma Świętego niż tylko Księgi Rodzaju. Wraz z Witnessem Lee dokonamy krótkiego przeglądu całego boskiego objawienia na temat Bożej budowli. Ale zanim wysłuchamy dzisiejszego wykładu, wyjaśnijmy, skąd potrzeba takiego szerokiego oglądu.
Przypomnę może, że znajdujemy się w naszym studiu w punkcie, w którym Jakub powraca do Betel. Mówiliśmy już o Betel i o tym, co oznacza ta nazwa. Pamiętamy też pierwsze spotkanie Jakuba z tym miejscem. To jak wziął on sobie kamień i zrobił z niego poduszkę, po czym przyśnił mu się sen, w którym ujrzał otwarte niebiosa i aniołów bożych, wstępujących i zstępujących po drabinie do nieba. Kiedy się obudził, powiedział: to jest Betel, dom Boży. Brat Lee nazwał to zdarzenie punktem zwrotnym w całej Biblii, ponieważ sytuacja ta wprowadza nas bezpośrednio w to, czego Bóg pragnie, w Betel, dom Boży. Bóg pragnie domu, miejsca, w którym może mieszkać wśród ludzkości. Podczas swego pierwszego spotkania z tym miejscem Jakub wręcz się przestraszył. Ale kiedy zrozumiał, gdzie się znajduje, ślubował Bogu: jeżeli mnie zachowasz i będziesz ze mną, to uczynię to miejsce domem Bożym. Innymi słowy, Jakub obiecał, że zbuduje w Betel coś, co jest zgodne z Bożym pragnieniem. Potem przeszedł przez wiele różnych doświadczeń, o których rozmawialiśmy w minionych tygodniach, i miał trudne życie. Właśnie wtedy Bóg sprawił, że Jakub przypomniał sobie o Betel, a ściśle rzecz biorąc, powiedział mu, żeby tam wrócił. Widzimy więc, dlaczego Bóg przeprowadził Jakuba i nas przeprowadza przez te wszystkie próby i kłopoty. On chce przywieźć nas do tego, czego pragnie, czyli do Betel, do domu Bożego. Dzisiaj znajdujemy się właśnie w tym momencie. Cały dzisiejszy wykład będzie jakby wtrąceniem poświęconym kwestii budowli, która, nie zapominajmy, stanowi centrum Bożej ekonomii i jest tym, co Bóg pragnie osiągnąć.
Cieszę się, że poruszyłeś tę sprawę, bo to właśnie będziemy chcieli dziś zobaczyć, że Boża budowla jest nie tylko wypełnieniem Bożego zamysłu, ale i czynnikiem, który spaja całe Pismo Święte. Posłuchajmy, co ma na ten temat do powiedzenia Witness Lee.
Biblia to bardzo długa księga, poruszająca tysiące tematów. Jeśli nie popatrzymy na nią z lotu ptaka, Na pewno łatwo nam się będzie w niej pogubić. Co w Biblii jest najważniejsze? Gdy upadła rasa Adamowa, Bóg zaczął od nowa. Wybrał, powołał Abrahama i w ten sposób zapoczątkował rasę Abrahamową, rasę powołanych. Czytamy zatem o Abrahamie, Izaaku i Jakubie. Jeśli brak nam perspektywy, trudno będzie nam zrozumieć, po co Bóg powołał Abrahama. A szczególnie trudno będzie nam zrozumieć kwestię jego syna Izaaka. Jaki Bóg ma cel? A potem pojawia się Jakub. Wielki cwaniak. Jeśli brak nam perspektywy, trudno nam zrozumieć, co Bóg robi. Kiedy Jakub uciekał przed swym bratem, przyśnił mu się sen. Sen. Jakub nazwał to miejsce Betel. Ustawił też kamień, który służył mu za poduszkę. Kamień ten również miał być Betel. Betel to nie tylko miejsce, ale i coś, co powstało, gdy ustawiono kamień. Dobrze, przyśnił mu się sen. Prorokował i przyrzekł Bogu. Jeśli zaprowadzisz mnie z powrotem bezpiecznie do ziemi mego ojca, jeśli nie będzie mi brakowało jedzenia i ubrania, to obiorę cię za mojego Boga, a z tego kamienia uczynię twój dom, Betel. Rozumiecie? Jakub złożył taki ślub, a Bóg był wierny. Bóg w pokoju przyprowadził go z powrotem, lecz Jakub nie dotrzymał obietnicy. I jak już mówiliśmy, osiedlił się kolejno w dwóch miejscach. Ostatecznie przyszło uderzenie. Nadeszła burza. Nie był już bezpieczny i nie mógł żyć w spokoju. Utracił spokój. Wtedy właśnie Bóg rzekł do niego: wstań i idź do Betel. Dobrze, przyśnił mu się sen, ale musimy sobie uświadomić, że po pierwsze, Betel, dom Boży na ziemi, zaistniał dzięki dzieciom Izraela. Ale w jakiej postaci? W postaci przybytku. A potem przybytek zastąpiła świątynia, którą przygotował Dawid, a wybudował Salomon. Wtedy właśnie Betel, dom Boży, został solidnie ugruntowany na ziemi. A później świątynię zniszczyła armia babilońska. Izraelici zostali uprowadzeni na 70 lat, po czym król Cyrus wydał dekret o odbudowie świątyni. I świątynia została odbudowana. Tak więc przez cały czas, aż do końca Starego Testamentu, czytamy właściwie tylko o tym, o Jakubie, o przybytku, świątyni i jej odbudowie. Tak można streścić starotestamentowe dzieje. To ważne. Tak wygląda Stary Testament z lotu ptaka.
Ten panoramiczny ogląd pozwolił nam chyba wiele zobaczyć. Witness Lee powiedział, że pod koniec Starego Testamentu mamy właściwie zaledwie kilka najważniejszych spraw. Dom Boży, Betel, który ujrzał Jakub, przybytek, świątynię i odbudowę świątyni. A co ze wszystkimi innymi rzeczami, o których mowa w Starym Testamencie? Czy one nie są takie ważne?
No, oczywiście w Starym Testamencie mowa jest o mnóstwie spraw. Spośród nich wszystkich jednak Witness Lee wybrał te, które bezpośrednio wiążą się z Bożym pragnieniem, czyli z tym, żeby Bóg miał dom, mieszkanie wśród swojego ludu na ziemi. Można powiedzieć, że jest to główny owoc Księgi Rodzaju i wszystkich doświadczeń, przez jakie przechodzili Boży wybrani, powstanie Bożego ludu. Następnym etapem była budowla przybytku. Przybytek stał się z kolei oficjalnym mieszkaniem Boga. Bóg mieszkał w nim wraz z ludźmi na ziemi. To było coś fantastycznego. Przybytek później się powiększył i stał się świątynią w Jeruzalem. Świątynię utracono, po czym resztka powróciła, żeby ją odbudować. Zachariasz i inni prorocy prorokowali na temat budowli i powrotu Pana. I tak kończy się Stary Testament. Pod koniec Starego Testamentu udało się odzyskać świątynię, fizyczne mieszkanie Boga i człowieka.
Posłuchajmy teraz dalszego ciągu tego panoramicznego przeglądu Biblii, tym razem Nowego Testamentu.
Potem przyszedł Pan Jezus. Dlaczego musiał przyjść? Bo wszystko, co znajdujemy w Starym Testamencie, Abraham, Izaak, Jakub, przybytek, świątynia i jej odbudowa, wszystko to są cienie, typy, prawda? To nie jest rzeczywistość. Teraz przyszedł Jezus, Syn Boży. Kiedy przyszedł, stając się człowiekiem, rozbił co? Przybytek. Jezus zamieszkał wśród ludzi jako przybytek. A potem, w drugim rozdziale Ewangelii Jana, powiedział Żydom, że jest nie tylko przybytkiem, ale i Bożą świątynią. Gdy przebywał na ziemi, był przybytkiem, a także świątynią. A kiedy Piotr, wiodący apostoł, spotkał się po raz pierwszy z Panem, Pan od razu zmienił mu imię. Piotr przestał być Szymonem, a stał się Kefasem, czyli kamieniem. Szymonie, od dziś jesteś kamieniem. A potem, pod koniec rozdziału pierwszego Ewangelii Jana, gdy Natanael przyszedł do Pana, Pan rzekł: zobaczysz niebo otwarte i aniołów wstępujących i zstępujących po Synu Człowieczym. Co to oznacza? To, że Pan wypełni sen Jakuba. W jakim sensie? W takim, że wybuduje Boży dom. Postarajcie się mnie dobrze zrozumieć. Pan Jezus potem, po około 3 latach, które spędził z uczniami, zapytał ich: jak sądzicie, kim jestem? A Piotr jako pierwszy odpowiedział: Ty jesteś Chrystus, Syn Boga żywego. Wtedy zaś Pan rzekł do niego: powiadam ci też, że jesteś kamieniem i na tej skale zbuduję mój kościół. Widzicie? A co potem? W trakcie ostatniej wizyty w Jeruzalem, gdy Żydzi odrzucili Pana i starali się Go zgnębić, On powiedział im: wy, żydowscy budowniczowie, odrzucacie kamień węgielny. Odrzucacie główny kamień. Kamień węgielny. Sądzę, że słowa te głęboko zapadły w serce Piotra. Potem, po nieco ponad 50 dniach, w dniu Pięćdziesiątnicy, Piotr wstał i zganił żydowskich budowniczych. Wy, żydowscy budowniczy, ukrzyżowaliście go. Zupełnie odrzuciliście ten kamień. A Bóg wzbudził go z martwych i uczynił z niego kamień węgielny, główny kamień. Teraz rozumiecie? W starożytności w Palestynie budowniczy domu musiał poświęcić szczególną uwagę trzem rodzajom kamieni. Kamieniowi węgielnemu, kamieniowi fundamentowemu i kamieniowi szczytowemu. Te trzy kamienie sprawiają, że budynek się nie rozpada i jest bezpieczny. To, że Chrystus jest kamieniem fundamentowym, objawia Księga Izajasza. To, że jest kamieniem szczytowym, objawia Księga Zachariasza, rozdział 3. A Nowy Testament objawia, że Chrystus jest głównym kamieniem, kamieniem węgielnym. Dobrze. W drugim rozdziale Dziejów Apostolskich, w dniu Pięćdziesiątnicy, Piotr głosił nie tylko Chrystusa, Zbawcę, ale i Chrystusa, kamień budowlany. Chrystusa, główny kamień węgielny, kamień, który łączy cały budynek w jedną całość. Myśl, która zrodziła się w Piotrze, zanim wypowiedział te słowa, sprowadza się do tego, że odkupienie, którego dokonał Chrystus, służy budowaniu. Taką myśl Piotr chciał przekazać w swoim pierwszym poselstwie ewangelizacyjnym. Boża ekonomia nie służy odkupieniu. Boża ekonomia służy temu, by Bóg zamieszkał w człowieku. By Bóg zamieszkał z człowiekiem. Człowiek jednak upadł, należało go odkupić. Odkupienie to proces, dzięki któremu człowiek powraca do stanu, w którym może wypełnić Bożą ekonomię, czyli zbudować Bogu dom. Rozumiecie? Leży mi to na sercu, byśmy dogłębnie sobie uświadomili, że zbawienie nie jest ukoronowaniem Bożej ekonomii. Bożym celem nie jest zbawienie. Zbawienie jest sposobem, który pozwala nam osiągnąć Boży cel, zwieńczyć Boże dzieło. A co jest Bożym celem? Budowa Jego wiecznego domu. Jak zaś przekonuje nas Biblia, tym wiecznym domem jest dzisiaj Kościół, a w wieczności będzie nim Nowa Jeruzalem. Oto Boży cel.
Dotarliśmy w ten sposób do Ewangelii Jana, czwartej księgi Nowego Testamentu. Ponownie jednak akcent pada tutaj na kwestię budowli. Pojawia się w związku z tym pytanie, czy tak silne podkreślanie tego zagadnienia nie umniejsza czasem znaczenia zbawienia w Piśmie Świętym? Czy przez to, że tyle uwagi poświęcamy budowaniu, nie dyskredytujemy zbawienia? Byłoby to chyba niebezpieczne, prawda?
To jest zawsze niebezpieczne, gdy podkreśla się coś w Nowym Testamencie, nie widząc z szerszej perspektywy tego, co Bóg pragnie osiągnąć. Bóg ma jeden główny zamysł. Budowlę. To coś więcej niż zbawić człowieka od piekła. On pragnie zbudować na ziemi mieszkanie. Pan sam przecież mówił o sobie, że jest kamieniem węgielnym, odrzuconym przez budowniczych. Gdy zapytał uczniów, co ludzie mówią na jego temat, Piotr odparł: Ty jesteś Chrystus, Syn Boga żywego. Chrystus znaczy namaszczony. Nie tylko po to, żeby nas zbawić, lecz także po to, by zrealizować Boży plan, Boże działanie wśród ludzkości. I kiedy Piotr powiedział: Ty jesteś Chrystus, Pan Jezus oznajmił mu: A ja ci powiadam, że ty jesteś Piotr, czyli kamień, i na tej skale zbuduję Kościół mój, a bramy Hadesu go nie przemogą. Tak więc z Chrystusem dwie rzeczy zawsze idą w parze. My mówimy Chrystus, a On na to Kościół. My mówimy, potrzebujemy Zbawcy, a On mówi, potrzebuje budowli, ciała, mieszkania na ziemi. Oto nowotestamentowe wypełnienie Betel, Domu Bożego. Ostatecznym ukoronowaniem tego będzie Nowa Jeruzalem, mieszkanie Boga z ludźmi. Widzimy to w zakończeniu Biblii, w obrazie miasta.
Czyli nie chodzi tu bynajmniej o umniejszanie zbawienia, tylko o umieszczenie go w odpowiednim kontekście.
Absolutnie. Mówiąc w ten sposób, nie tylko nie dyskredytujemy zbawienia, lecz wręcz przeciwnie, dowartościowujemy je i rozszerzamy. Zbawienie to Nowa Jeruzalem.
Tak jest. Wysłuchajmy teraz zakończenia dzisiejszego wykładu.
Taką właśnie Ewangelię powinniśmy głosić. Nie Ewangelię o samym tylko odkupieniu, o zbawieniu, ale Ewangelię o Bożej budowli. Powinniśmy ogłaszać ludziom: jeśli nie przyjmiecie Jezusa, stracicie najważniejszy kamień na budowlę. Nie będziecie mieli udziału w Bożej budowli. Chciałbym powiedzieć kilka słów na ten temat. Jakub nic nie zbudował, lecz jego potomkowie najpierw zbudowali przybytek, a potem świątynię. A w 21 rozdziale Księgi Objawienia czytamy, że Nowa Jeruzalem jest przybytkiem Boga. Czytamy też, że sam Bóg jest w niej świątynią. Nowa Jeruzalem jest przybytkiem, a Bóg i Baranek są w niej świątynią. Oto Betel. Odwiecznym zamysłem Boga, Jego odwiecznym celem jest ten dom, to mieszkanie. Dzisiaj Bóg stara się ten dom zbudować. Także w czasach Jakuba Bóg działał w nim. W jakim celu? Żeby zbudować sobie dom. By zbudować sobie dom. Zbudować Betel. Oby Pan wylał na nas światło. Oby pochwyciła nas myśl. Oby przesyciła nas ta świadomość, że Bóg robi tylko i wyłącznie to jedno. Interesuje Go tylko to jedno. Budowanie swego wiecznego mieszkania. W tym celu stworzył świat. W tym celu nas zbawił. W tym celu wylał na nas wiele błogosławieństw. Ale dziś niewielu chrześcijan, prawie nikt nie troszczy się o Bożą budowlę. Stwierdzam to z przykrością. Martwi mnie to, że dla wielu celem jest co innego. Zbawienie, duchowość, świętość, prowadzenie zwycięskiego życia. Wszystko to są ich własne, osobiste domy, ich indywidualistyczne cele. To nie jest Boża budowla. Duchowość to ich własny, indywidualistyczny cel, ich osobisty dom. Świętość to także osobisty dom. Jeśli nie zależy nam na Bożym celu, to nawet nasze zbawienie może się stać naszym własnym domem. Rozumiecie, co mam na myśli? Naprawdę zrozumieliście? Teraz, kochani, módlmy się tak. Panie, ukaż mi wizję, rządzącą wizję, wizję z lotu ptaka. Wszyscy powinniśmy ją zobaczyć. W wizji tej mieści się wszystko. Świętość, duchowość, dary, uzdrowienia, przemawianie. Wszystko. Wszystko się tu mieści. Wszystko mieści się w przybytku. Wszystko mieści się w domu. Teraz zaczynamy rozumieć, dlaczego Pan jeszcze nie powrócił, mimo że minęło 19 stuleci. Nie powrócił, bo Betel nie zostało zbudowane. Pan ciągle czeka. Czeka, aż budowla zostanie ukończona. Zbuduję Kościół mój. To Jego słowa. Czy te słowa mogą zostać wypowiedziane na próżno? Na pewno nie. Słowa te na pewno się spełnią. To właśnie leży nam dziś na sercu.
W dzisiejszej podróży przez Biblię doszliśmy aż do Księgi Objawienia, gdzie widzimy baranka oraz kamień. Baranek, jak wiemy, dokonuje odkupienia, a kamień służy budowli. Ale jak one się ze sobą wiążą?
Można powiedzieć, że otrzymaliśmy przed chwilą Biblię w pigułce, jeśli chodzi o kamień, budowlę. Dla Boga Chrystus jest kamieniem na Jego budowlę, fundamentem, kamieniem węgielnym, a także kamieniem szczytowym. Pan Jezus powiedział faryzeuszom: kamień odrzucony przez budowniczych stał się kamieniem węgielnym. Faryzeusze mieli zbudować Bogu dom, tymczasem odrzucili tego, który był kamieniem węgielnym Bożej budowli. Ale nie potępiajmy ich i nie gardźmy nimi tak łatwo. Sami musimy zadać sobie pytanie, co my robimy jako budowniczowie? Gdzie jest budowla? Jesteśmy kamieniami, prawda? Teoretycznie możemy się z tym zgodzić, ale Bogu nie zależy na teorii. Dlatego musimy zapytać: Panie, a gdzie moje doświadczenie Betel? Gdzie moje doświadczenie żywego kamienia? Gdzie doświadczenie tego, że buduje się w dom duchowy, by składać ofiary Bogu? O to właśnie chodzi w dzisiejszej audycji. Chrystus jest barankiem, który dokonuje naszego odkupienia, a także kamieniem na budowlę. Tak więc całe odkupienie, jakiego dokonał baranek, służy budowli, której ukoronowaniem będzie Nowa Jeruzalem. Na tym powinno koncentrować się nasze życie chrześcijańskie i mam nadzieję, że każdy z nas usłyszy Pański głos: idź do Betel.
Tak jest, idźmy do Betel. Dziękuję Ci za udział w dzisiejszej audycji. Naszym gościem był Janusz Bienia. Żegna Państwa prowadzący audycję Andrzej Szmudziński. Do usłyszenia. Tych z Państwa, którzy chcieliby zamówić płytę albo kasetę z nagraniem audycji, prosimy o telefoniczny lub listowny kontakt z nami. Podajemy nasz warszawski numer telefonu 022 643 95 63 i adres: Fundacja Strumień Życia, ulica Puzonistów 4, 02876 Warszawa. Adres poczty elektronicznej: radio@strumień.com.pl. W fundacji zamówić można bezpłatne publikacje, a także kupić książki Watchmana Nee i Witnessa Lee. Na stronie internetowej www.strumień.com.pl znajdą Państwo biografię tych dwóch autorów, informacje o naszych publikacjach i archiwalne nagrania audycji w formacie MP3. Raz jeszcze podajemy nasz numer telefonu 022 643 95 63. Dziękujemy za uwagę. Do usłyszenia w naszym następnym programie.